W ostatnim, 15 numerze Icon Management Review ukazał się tekst, czego możemy nauczyć się od młodych przedsiębiorców. Jedną z jego bohaterek była Róża Szafranek, współzałożycielka, a dziś prezeska HR Hints. Spotkałyśmy się dzisiaj ponownie, tym razem w studiu podcastowym Icon Institute, by móc szerzej porozmawiać o tym, o czym Róża mówiła przy okazji naszej ostatniej rozmowy. I o czym w ogóle ostatnio dużo się mówi, czyli o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Zarówno z perspektywy liderów, jak i pracowników. Moja gościni jest bowiem nie tylko ekspertką z dziedziny HR-u, ale także psycholożką z wykształcenia. Zapraszam Państwa na podcast o biznesie. Cześć Róża, bardzo miło mi Cię znów zobaczyć, tym razem na żywo.
Cześć Maria, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę tu być.
Ja też bardzo się cieszę, że właśnie z Tobą mogę porozmawiać na temat zdrowia psychicznego, bo domyślam się, że Ty dużo rozmawiasz z wieloma liderami czy przedsiębiorcami, którzy zarządzają swoimi zespołami. I chciałabym Ciebie na początek zapytać, jak na podstawie tych rozmów oceniasz stan zdrowia psychicznego w polskich firmach, stan świadomości na jego temat. Mhm.
Wiesz co, my mamy tak naprawdę poza pracą w HR Hints, mamy też takie dość dobre źródło informacji, bo my jako HR Hints zrobiliśmy niedawno raport o zdrowiu psychicznym founderów i pracowników startupów. To się nazywa właśnie Mental Health w polskich startupach i to jest takie dość kompleksowe źródło wiedzy, to znaczy ja też sporo lat spędziłam na uczelni i też jakby zbieranie danych to jest coś, co rzeczywiście bardzo mnie tak nakręca i też u nas w organizacji rzeczywiście jest tego sporo, takiego właśnie powoływania się na dane, pracy z badaniami i okazuje się, że to, co widzimy w polskich startupach, pracując właśnie jako szefowie HR-u albo jako dyrektorzy HR-u, bardzo dobre odzwierciedlenie znajduje w tych badaniach, to znaczy bardzo duża część ludzi jest co najmniej zmęczona tym, co się stało w pandemii. To jest prawie 90%, jeśli mówimy o polskich startupach i o polskich zarówno founderach, czyli założycielach firm, jak i o polskich pracownikach. Czyli 90% ludzi zauważa negatywną zmianę. Czy wszyscy oni są wypaleni? Pewnie nie. Czy wszyscy oni są już, wiesz, na skraju i nie są w stanie pracować dalej? Na pewno nie, ale tą negatywną zmianę zauważa 90%. Mhm. I jakby to, co widać, to, że founderzy startupów, tylko połowa z nich, gdzieś tam w okolicach 50 do 56% w zależności od pytań, które zadawaliśmy, odpowiada na to w jakikolwiek sposób. Czy to poprzez właśnie udostępnianie jakichś platform do dbania o zdrowie psychiczne, czy to w ogóle poprzez dawanie swoim pracownikom przestrzeni do rozmowy na ten temat. Nie, bo to jest, to pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale to, że ten problem faktycznie istnieje, to znaczy to, że founderzy są zmęczeni i to zmęczeni nie tylko tym, że właśnie byliśmy wyizolowani przez ponad 2 lata, to, że za naszą granicą toczy się wojna, to, że tak naprawdę też nie mamy w Polsce jeszcze takiego prężnie działającego ekosystemu startupowego, co oznacza, że bardzo wielu founderów, bardzo wiele osób, które piastują stanowiska prezesów zarządów czy prezesów firm właśnie, to są ludzie, którzy robią to po raz pierwszy w Polsce. To znaczy w odróżnieniu od innych ekosystemów bardziej dojrzałych, na przykład w odróżnieniu od systemu izraelskiego czy amerykańskiego choćby, tam jest tak, że już kolejny startup, który robię, trzeci startup, czwarty, to jest jakby ta seryjność, czyli ta powtarzalność, to jest też coś, co uczy mnie takiej odporności psychicznej. Nie takiej odporności na porażkę, odporności na to, że może się nie udać, że ja mogę złych ludzi zatrudnić, że ja mogę złych, w sensie nie złych, tylko nieodpowiednich po prostu do organizacji oczywiście. I czy mogę popełnić szereg innych błędów, albo mogę po prostu trafić w zły moment. Mogę nie mieć szczęścia, nie? Ale tę porażkę u nas dużo trudniej jest znieść.
Dlaczego?
Ja myślę, że są dwa powody. Mhm. Pierwszy powód jest taki, że my jesteśmy jako Polacy przyzwyczajeni do tego, że znaczy widzimy to nawet też widać w badaniach, to akurat w badaniach socjologów, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo mocno radykalni. To znaczy jesteśmy albo zero-jedynkowi, albo czarno-biali, albo jakkolwiek inaczej możemy to nazwać. Jesteśmy dość ekstremalni w swoich oczekiwaniach i w swoich opiniach. To znaczy w Polsce albo się komuś udaje odnieść sukces i albo to jest super, gwiazda i tak dalej, albo to jest totalne dno, beznadzieja, nic się nie udało. Jakby mamy bardzo dużą skłonność i bardzo też jakieś duże takie pragnienie do takich skrajnych właśnie opinii, poglądów, ocen. Mhm. Ja to bardzo często sama u siebie słyszę. Jak pracuję z funderami, jak pracuję z założycielami startupów, nawet zresztą w ubiegłym tygodniu miałam taką rozmowę, gdzie funder mówi, no sprzedałem startup, udało mi się, czyli coś, co jest no, jednym z głównych celów, żeby po prostu zmonetyzować swoją pracę i albo sprzedać firmę do jakiejś większej organizacji, albo właśnie wyjść na giełdę. Nie? Jakby to jest to, że firma, którą budujesz, nabiera jakiejś wartości, to jest generalnie super cel. I jeśli się go osiąga, to jest wielka duma. A funder mówi do mnie, no wiesz, taki mały exit, taka mała sprzedaż.
Czy to wynika ze zbyt dużych oczekiwań, jakie przed sobą stawiamy?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest właśnie ta jedna przyczyna, że jakby albo klęska, albo po prostu ekstremalny sukces. I jeśli to nie jest ekstremalny sukces, czyli wiesz, jeśli to nie jest giełda, jeśli to nie jest wyjście na tak zwane IPO, jeśli to nie jest sprzedaż do jakiegoś globalnego wielkiego lidera, tylko taka zwykła sprzedaż, to nie jest super spoko, udało mi się, tylko to jest od razu mega słabo. Nie? I to jest ta jedna przyczyna. A druga przyczyna, o której myślę, to jest właśnie ten brak doświadczenia, o którym mówiłam. Czyli to, że dla nas porażka jest dużo bardziej bolesna, dlatego że my nie mamy doświadczenia w potykaniu się i w podnoszeniu się i iściu dalej. Jakby u nas też rzeczywiście widać to w narracjach funderów, nie? Że oni się boją porażki, dlatego że dla nich porażka to jest rzecz, która będzie się za nimi ciągnęła przez długie, długie miesiące, a czasem nawet lata. Nie? Jakby w innych krajach, które są bardziej w tym doświadczone, mówi się, dobra, jeden biznes ci się nie udał, spoko, rób następny. Nie? W Polsce, zanim ktoś się podniesie po tym, żeby robić po tym pierwszym biznesie, jeśli on się nie uda, żeby robić następny, zajmuje to dużo więcej czasu.
To jest też wątek, który poruszałaś się w naszej rozmowie do ostatniego numeru o tym właśnie, jak reagowali na niepowodzenia liderzy w czasie pandemii, tak? Kiedy czynniki zupełnie niezależne potrafiły po prostu doprowadzić biznesy do bardzo trudnej sytuacji. No i wtedy mówiliśmy o nich czasami, to jest słaby lider, on sobie nie poradził. A ty powiedziałaś w tamtej rozmowie, to nie jest do końca prawda. Nie? Nawet najlepszy lider nie zawsze jest w stanie stawić czoła rzeczom tak niespodziewanym jak wojna, jak pandemia. No ale w takim razie, jak radzić sobie z porażkami? Jak się w ogóle do nich przyznawać? Bo chyba warto się do nich przyznawać.
Jak najbardziej warto. Jak najbardziej warto. My teraz z HR Hints robimy taki produkt, który jest uniwersalizacją i standaryzacją budowania kultur organizacyjnych. I właśnie jednym z rozdziałów tej naszej metody, premiera będzie za parę miesięcy, więc jeszcze nie mogę zdradzić nazwy, ale na pewno będziemy się też dzielić, jak tylko szybko będzie to możliwe. Jeden też z rozdziałów właśnie tej naszej metody, jeden z obszarów, którym się tam zajmujemy, to jest właśnie rozmawianie o porażkach. I to są bardzo, tutaj są istotne bardzo dwa elementy. Pierwszy element taki, żeby nie zamienić kultury organizacyjnej w taką jedną wielką negatywną opowieść. To znaczy to, że jesteśmy w stanie powiedzieć, co nam się nie udało, ma taką funkcję, żeby wyciągnąć z tego wnioski, żeby pójść dalej. To znaczy, co zrobiliśmy źle, po to, żeby nazwać to, żeby zapobiec tym błędom na przyszłość. Nie? To jest pierwsza ważna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz w mówieniu o porażkach, żeby nie szukać winnych. To znaczy, bardzo wiele kultur organizacyjnych i bardzo wielu też funderów skupia się na tym, co jest jakby naturalną funkcją takiego człowieka, który czuje się za coś bardzo odpowiedzialny i bardzo dąży do tego sukcesu i chce, żeby było dobrze. Jesteśmy w stanie jakoś tam empatyzować z taką postawą, nie? To znaczy, to, że ktoś się bardzo stara i widać, że mu to nie wychodzi, bo na przykład, nie wiem, jeden z jego menadżerów czy jeden z jego pracowników czegoś nie dostarcza albo nie pracuje tak dobrze, jakbyśmy oczekiwali, pojawia się takie, to wszystko przez niego, to wszystko przez nią. jakby to się nie udało, znowu to zrobiłaś, nie? Jakby twoją funkcją jako menadżera, twoją funkcją jako prezesa firmy jest mieć takich ludzi, którzy dostarczają to, czego chcesz. Jeśli tego nie robią, to musisz doprowadzić do tego, żeby się albo poprawili, albo zrozumieli, o co ci chodzi, albo się po prostu z nimi rozstać. Mhm. Nie? Jakby nie wolno nigdy się nad ludźmi pastwić. Nie? To znaczy, jakby to, że ktoś jest słaby, być może w twojej głowie, tak ci się wydaje. Jakby masz do tego prawo. Mhm. Masz prawo, każdy prezes, każdy menadżer ma prawo powiedzieć, nie dogaduję się z tą osobą, nie chcę z tobą pracować. I to jest okej, okay, nie? Ale jakby kiedy wchodzimy w taki obszar właśnie takiego powtarzania człowiekowi, że jest słaby, że on się nie nadaje, że nie można po prostu się z nim dogadać, że nie da się tego zrobić, no to po prostu zaczynamy wytwarzać toksynę, co jest niepotrzebne po prostu, bo i dla nas, i dla tej osoby, którą możemy skrzywdzić i dla organizacji, która po prostu chłonie tą toksynę, jest to niedobre, nie? I to jest jakby bardzo trudna sztuka, nie? Sztuka żegnania się z ludźmi, którzy nie spełniają naszych oczekiwań. I to mówię to jako menadżer z takim dość sporym doświadczeniem i jako prezes też teraz firmy. To jest bardzo trudna sztuka, bo to, że nie chcesz się pomylić zatrudniając, a jeśli na przykład musisz się z kimś pożegnać po 3 miesiącach, no to jest przyznanie się do porażki, bo to jest też twoja porażka w rekrutacji, nie? Bardzo wielu funderów nie chce tego robić. I bardzo wielu funderów mówi, dobra, to jeszcze niech trochę zostanie, może zobaczymy, może się przyjmie, może coś, pomimo tego, że wiedzą, że to się nie uda. Mhm. I wydaje mi się, że to wymaga dużej uczciwości i dużej takiej konfrontacji z tym, co się naprawdę dzieje i takiego dobrego kontaktu z tym, co się dzieje w firmie, żeby faktycznie taką odwagę mieć. I to jest nie tylko jakby ze względu na to, że ktoś ma jakieś preferencje co do tego, jak ktoś inny powinien pracować, ale po prostu dla zdrowia organizacji czasami trzeba takie rozstanie przeprowadzić. Nie?
A jak przeprowadzić takie rozstanie, żeby ono było zdrowe dla obydwu stron?
Bardzo trudno jest to zrobić. To znaczy, to jest trudna rzecz. Bardzo często, jak pomagamy naszym startupom, naszym klientom zwalniać ludzi, albo po prostu wysyłać pracownikom sygnał, że słuchaj, no jakby ten okres próbny na przykład nie będzie przedłużany, nie będziemy długo ze sobą współpracować, poszukaj czegoś. Jakby w różnych formach, na różnych etapach się to robi. Bardzo często powtarza się taki odbiór, czy taki feedback, że ja nie wiedziałam, pierwszy raz się o tym dowiaduję, że jesteście niezadowoleni, nie miałem takich sygnałów, nie? I to jest jakby dla mnie najważniejszym celem tego, że jeśli się z kimś rozstajemy i żeby ktoś wiedział, że to jest uczciwe, jest to, żeby faktycznie wysłać wcześniej tej osobie sygnały. To znaczy, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, że ktoś się tego nie spodziewa, że ktoś tego nie wie. Ludzie mogą różnie reagować, nie? Mogą być rozczarowani, może być im przykro. Często mówią, okej, wiedziałem, że jesteś niezadowolony, niezadowolona, ale nie wiedziałem, że to już, nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze wysłać taki sygnał, że jesteśmy niezadowoleni kilka razy. Po drugie, żeby rzeczywiście powiedzieć, słuchaj, jeśli to i to i to się nie zmieni w ciągu jakiegoś czasu, no to po prostu nie będziemy dalej pracować. Albo chciałabym za tydzień, czy chciałabym za parę dni się z tobą spotkać, żeby porozmawiać o tym, czy my będziemy dalej współpracować. I oczywiście jakby są też takie formalne ograniczenia, nie? Czyli ograniczenia, czy wymagania, może powinnam powiedzieć. Takie, że na przykład jeśli zatrudniamy kogoś w oparciu o umowę o pracę, no to oczywiście potrzebujemy też pisemnie wykazać, że dawaliśmy taki feedback. Potrzebujemy ten feedback wysłać, potrzebujemy go dać w obecności paru innych osób. Mhm. Więc jakby formalności to jest temat oczywiście nie mniej ważny, ale tak, jakby w kontekście takiej uczciwości komunikacyjnej to te rzeczy, o których powiedziałam. Plus bardzo ważne jest to, co też jest istotne w kontekście dawania feedbacku. To znaczy to, że ja jestem twoim menadżerem i to, że ja jestem twoim liderem, ja podejmuję decyzję, ja ciebie zatrudniam, ja podejmuję decyzję o tym, że się rozstajemy. Mhm. Bardzo często liderzy uciekają od tej odpowiedzialności i mówią na przykład, wiesz co, no zebrałam feedback od zespołu i oni nie są, no oni tak to, no nie stanęli za tobą jakoś, no i oni jakoś tak nie bardzo cię lubią, nie? Czyli jakby takie...
To jest trochę uciekanie od tej odpowiedzialności.
Dokładnie tak. Uciekają od odpowiedzialności, stawiają sobie też za plecami taką fikcyjną armię ludzi na zasadzie, nie tylko ja tak uważam, zobacz, ja nie wymieniam imion, ale za mną jest jeszcze 15 osób, które powiedziałyby to samo. To jest kompletnie niepotrzebne, toksyczne, jakby to jest twoja odpowiedzialność. Jakby ty jesteś menadżerem odpowiedzialnym za firmę, za zespół, za cokolwiek odpowiadasz, to jest twój benefit, jak się udaje i to jest twoja sława, twoja chwała, twój sukces, jak zespół dobrze performuje, ale to jest też twoja odpowiedzialność, żeby prowadzić trudne rozmowy. Nie wolno od tego uciekać. Nie? I to jest też kolejna jeszcze rzecz, która się z tym wiąże. Odkładanie takiej rozmowy do bardzo takich późnych, niebezpiecznie późnych momentów, nie? Mhm. To znaczy, że po prostu człowiek nie chce tego zrobić, to jest tak jak z trudnym telefonem, który musisz wykonać, nie? Tak. Po prostu mówisz, dobra, to zaraz, nie? To jeszcze tylko posprzątam, a to jeszcze podłogę mam do umycia, o, jakie okna brudne, o, ile kurzu na półkach, nie? I po prostu wszystko nagle staje się tak super ważne, że po prostu tego nie robisz. A im później jest, tym jest gorzej, tak naprawdę, nie? Więc to jest też istotne.
Na liderach spoczywa ogromna odpowiedzialność również za dobrostan pracowników. Jak w takim razie mogą oni tworzyć takie organizacje, które sprzyjają higienie zdrowia psychicznego?
Myślę, że przede wszystkim to jest też coś, co wyszło w naszym Mental Health raporcie. Przede wszystkim trzeba stwarzać przestrzeń do tego, żeby można było o tym mówić. To znaczy to, że bardzo dużo ludzi jest w sytuacji takiej, że oni nie czują, że mogą powiedzieć o swoich problemach. Że nie czują, że ktoś ich zrozumie, nie czują, że to w ogóle jest miejsce do tego, żeby rozmawiać o swoich problemach.
No tak, no bo chyba tak konwencjonalnie myślimy sobie, to są sprawy bardzo intymne, można powiedzieć, prywatne. Miejsce pracy wydaje się nie być odpowiednią przestrzenią do dzielenia się tym.
No właśnie to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, bo my mamy bardzo duże obciążenie historyczne z racji tego, że jesteśmy wychowani w takich kulturach pracy. Znaczy my już nie, ale nasi rodzice, czyli takie pokolenia, które wchodziły na rynek pracy w latach 80., w latach 90., to są ludzie, którzy nauczyli się tego, i też poniekąd nauczyli tego nas, że praca swoje, a dom swoje, nie? Jakby jest też mnóstwo w języku takich zwrotów, które to potwierdzają, nie? I coś, co jest takim amerykańskim nurtem, który do nas dopiero przychodzi powoli, który to przełamuje, czyli to bring yourself to work, nie? I to jest rzeczywiście to, że to nie chodzi o to, żeby po prostu opowiadać o sobie narracyjnie. To nie chodzi o to, żeby opowiadać, co się robiło, co się jadło, w co się ubrało. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Kiedyś jedna z moich studentek właśnie na uniwersytecie pisała o tym pracę. To znaczy to, jak w polskim społeczeństwie dużo jest takich ucieczkowych zachowań, nie? Czyli samo to, że wiesz, twoja babcia, znaczy mogę to powiedzieć w ciemno, że twoja babcia tak robi, bo każda babcia polska tak robi, że wiesz, nie mówi ci, jesteś dla mnie bardzo ważna, cieszę się, że tu jesteś, tylko zjedz więcej, mało zjadłaś, ale jesteś chuda, wychudzona, nic nie zjadłaś, nie? Jakby ta nieumiejętność mówienia o emocjach i ta nieumiejętność nazywania rzeczy wprost, takiego właśnie zachowywania, jakby takiego wytwarzania zachowań zastępczych, to jest coś, co bardzo w pokoleniu naszych rodziców i naszych dziadków jest widoczne i to samo jest w pracy.
No ale jednocześnie to wszystko, co jest pod tą przykrywką, bardzo, bardzo w nas buzuje. Przekłada się na to, jak odzywamy się do siebie nawzajem w pracy, w ogóle jak pracujemy,
oczywiście,
jakie mamy w pracy relacje. No więc to jest ważne, żeby trochę tą skórę zdjąć, dać trochę upust, no ale pytanie jak to zrobić bezpiecznie?
Oczywiście, że tak. To znaczy to jest właśnie to, że jakby z tego powodu, że my nie umiemy tego robić, nasi rodzice, nasi dziadkowie nie potrafili tego robić, my mamy, jakby ten podział w nas jest, nie? To znaczy za każdym razem, kiedy chcemy powiedzieć, że hej, nie mogę przyjść na spotkanie o 16, bo o 16 mam terapię, albo hej, muszę wziąć L4 i to jest L4 od psychiatry, to zastanowimy się trzy razy, nie?
Tak.
I to jest coś, co się zmienia, ale zmienia się dość powoli. To znaczy, i jakby są tego dwie strony, nie? To znaczy, oczywiście bardzo silny w takich organizacjach, w których ja pracuję, i ja i moja firma, bardzo silny jest ten role model założyciela. I my nieustannie, nawet sami jako organizacja, odkrywamy to, jak bardzo duży jest wpływ tego fundera. To znaczy, my się na przykład bardzo często mierzymy z takim stereotypem, że nie wolno pokazywać emocji w biznesie, nie?
No tak, bo to nieprofesjonalne.
Bo to jest nieprofesjonalne, tak. Jakby emocje są twoją prywatną sprawą, nie? Mówią nasi rodzice. emocje nie są moją prywatną sprawą. To znaczy na podstawie emocji podejmujemy decyzje biznesowe również. To, że kogoś nie lubimy i nie chcemy z kimś robić biznesu. To, że jesteśmy w stanie kogoś zniszczyć, zestresować, nie wiem, zniszczyć właśnie w dyskusji, w rozmowie, albo to, że jesteśmy nieprzyjemni, często wynika z emocji. I to wcale nie jest tak, że kobiety są emocjonalne, a mężczyźni są nieemocjonalni. Mężczyźni mają inny typ emocji, jakby też inne emocje są związane z ich płcią, tak stereotypowo, nie? Czyli na przykład gniew czy agresja.
Tak.
I to jest, ja na przykład bardzo dużą pracę wkładam w to, żeby w mojej firmie było tak, że można w mojej firmie płakać. To znaczy, ja na przykład, zdarza mi się płakać na spotkaniach firmowych, jeśli coś jest, nie wiem, jakieś wzruszające, czy jeśli coś jest jakby dotykające i wiem, że, znaczy wiem, doświadczam tego, że moi pracownicy też, jeśli mają jakieś problemy, to mogą do mnie przyjść, mogą do mnie napisać, czy do swoich menadżerów i przychodzą i mówią, nie podoba mi się to, co zrobiłaś. Nie rozumiem, dlaczego tak zrobiłaś. Czy możemy się spotkać i o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że zawsze miałaś do nas dużo zaufania, a twoje ostatnie dwa zachowania pokazują coś innego. Ja tego nie rozumiem i ja tego nie akceptuję. Nie? I to jest jakby kluczowy moment, bo otworzyć drzwi i powiedzieć, przyjdźcie, będziemy o wszystkim rozmawiać, to jest jedno. Ale bardzo wielu liderów otwiera te drzwi, po czym jak ktoś staje w tych drzwiach i mówi, hej, chciałem coś powiedzieć, jest to dla mnie trudne, to mówią, dobra, dobra, dość tego. Dobra, już dość tych emocji, za daleko, nie? Bo to jest trudny moment, nie? To jest trudny moment, kiedy ty jako właściciel firmy robisz mnóstwo rzeczy, nie? Jeździsz za granicę, rozmawiasz z klientami, ratujesz, gasisz pożary, robisz mnóstwo rzeczy.
Tak.
A potem jeszcze pracownik do ciebie przychodzi i mówi, że coś mu się nie podoba, nie? I jakby, i coś, co jest jakby naszym błogosławieństwem, takim, że po prostu mega to jest ważna rzecz i to jest coś, co bardzo powinno nas cieszyć, staje się dla nas trudne, bo to jest dla nas dodatkowy problem, jako dla funderów, nie? I bardzo wielu funderów to odrzuca. I mówią, no ale nie, nie było tak. Nie, ja tak nie uważam. Albo, nie, dobra, no sorry, ale to, no widzę, że się nie rozumiemy. Zamykają te drzwi, nie? I jak raz te drzwi zamkniesz, czyli jak raz pokażesz, że tworzysz przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o problemach, a potem pokażesz w postawie swojej, że nie przyjmujesz tego, to jest pozamiatane. Znaczy to w ogóle jakby, to znaczy, że operacja się nie udała. I znowu, to nie znaczy, że jesteś złym liderem, tylko to znaczy, że zrobiłeś to źle. I że musisz to zrobić jeszcze raz i ćwiczyć to.
Czyli jest też trochę tak, że to nie tylko są zarządcze, strategiczne zagadnienia, ale to jest też po prostu praca nad swoimi własnymi umiejętnościami miękkimi.
Oczywiście.
Która wpierw musi zostać wykonana, aby potem dopiero stworzyć taką bezpieczną, dobrą przestrzeń dla swoich pracowników.
Tak.
Jak więc taką, jak się wziąć do takiej pracy, bo jak to się mówi, zawsze należy najpierw zmiany zacząć od siebie, no więc jak to zrobić?
Ja myślę, że jakby takim pierwszym punktem, do którego powinniśmy referować, to jest myślenie o swoim tak zwanym ego. I nie odnoszę się tutaj do jakichś, wiesz, freudowskich super ego, id i ego, nie będziemy w to brnąć, tym bardziej w kwestii.
Mówisz o ego w takim rozumieniu bardzo potocznym.
Dokładnie tak. Mówię o takim ego, które nie pozwala nam czasami przyjąć feedbacku. Mówię o takim ego, które nie pozwala nam się wycofać z podjętej decyzji. I to jest jakby pierwsza rzecz, czyli zmierzenie rozmiarów swojego ego, czyli powiedzenie, czy to, że nie przyjęłam jakiegoś pomysłu, czy to, że zablokowałam jakąś decyzję, to jest o tym, że ta decyzja była zła, czy to jest o mojej ambicji, która została naruszona. Czy
to wymaga dużej samoświadomości.
Bardzo dużo treningu to wymaga, żeby taką samoświadomość w sobie wypracowywać, tak. Czasami się nie da samemu tego zrobić. Zwykle potrzeba do tego advisorów, tak zwanych advisorów, aniołów biznesu, doradców, coachów. Ja akurat nie jestem fanką coachingu, ale jakby mentorów, jakby jakkolwiek to nazwiemy, w jakiejkolwiek formie. Czyli kogoś, kto będzie w stanie odbić nam, dać nam feedback i powiedzieć, zobacz, znowu to robisz. Jakby trochę to jest o tym, że dobry HR-owiec w firmie powinien spełniać taką funkcję dla fundera, nie? Czyli powinien być taką osobą, która mówi, ja nie zarządzam twoją firmą, ale zobacz, że znowu zwalniasz, na przykład pozostając przy tym temacie zwolnień, znowu zwalniasz bardzo silną osobę, która ci się sprzeciwia. Zobacz, że jest to znowu taka, tego typu osoba. I funder nie musi tego przyjąć. Może powiedzieć, nie, to jest inna sytuacja. Ale po powrocie do domu powinien się zastanowić nad tym. czy to rzeczywiście może być o tym problem.
Czyli dobrze jest zadbać o to, by mieć takie lustro, kogoś, kto z boku na nas spojrzy i pokaże nam to lustro, właśnie spójrz, co robisz, spójrz na decyzje, które podejmujesz. To może być pomocne dla lidera.
Tak, generalnie lustro i to lustro w postaci innej osoby, tak, ale też na przykład w ogóle łapanie dystansu. To znaczy osoba, która nie ma takiego, to nawet nie chodzi o jakieś miejsce ucieczki, tylko to chodzi o taki punkt, w którym możesz stanąć obok swojej pracy i swojej roli. Gdzie na przykład, nie wiem, uprawiasz sport, albo zajmujesz się rodziną, albo jeśli masz dzieci, albo jakieś, nie wiem, zwierzę, albo, nie wiem, uprawiasz ogródek, cokolwiek. To znaczy jakby zmiana punktu koncentracji i zmiana punktu skupienia ze swojej organizacji. To znaczy nie da się podejmować dobrych decyzji, nie wiatrząc głowy. Okay. Nie da się podejmować dobrych decyzji, będąc cały czas w samym środku ich dziania się.
Czyli słynny work-life balance.
Tak jest, tak jest. Tak
no
jest.
Właśnie, no bo zdrowie liderów też jest przecież ogromnie ważne. Jest takie no może niezbyt smaczne powiedzenie, że ryba psuje się od głowy i chyba to samo można powiedzieć o organizacjach. Jak w takim razie liderzy mogą i powinni dbać o swoje zdrowie psychiczne, bo oni chyba też bardzo często uciekają w nawał pracy, nawał obowiązków, które wymykają się spod kontroli. Jak to zatrzymać? A może jeszcze inaczej zadam to pytanie. Być może nie trzeba tego zatrzymywać, bo są jakieś sposoby na to, by w codziennej pracy zadbać o swój własny dobrostan.
Na pewno takim błędem, który najczęściej się pojawia i którego trzeba bardzo unikać i którego trzeba pilnować, jest to, żeby nie oczekiwać od swoich pracowników jako lider. Jak jesteś liderem, to żeby nie oczekiwać od swoich pracowników, że oni będą pracować tak samo jak ty. Jeszcze inna sytuacja trochę, jak jesteś founderem, czyli założycielem, właścicielem spółki czy firmy i menadżerem, który dla takiego fundera pracuje, nie? To znaczy, to się bardzo często zdarza, że założyciele firm pracują bardzo dużo i bardzo trudno jest przejść do takiego momentu, kiedy właściwie oni nie angażują się w nic, nie? To znaczy, to jest w ogóle marzenie każdego fundera, żeby po prostu spółka działała sama. Natomiast gdyby tak było, to no, prezesi nie byliby potrzebni i byłoby łatwo ich wymienić.
Tak.
A zmiana prezesa jest jedną z najtrudniejszych w ogóle operacji w firmie. Często kończy się fiaskiem, nie? I bo wydaje nam się na przykład, że jakiś prezes jest nieudolny, ale okazuje się, że ma taką charyzmę i ma taką siłę, że po zmianie osoby spółka dużo gorzej sobie radzi i często ponosi klęskę, nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby pokazywać liderom i żeby ich uczyć, że to, że ty tak dużo pracujesz, jeśli dużo pracujesz, a zwykle tak, to nie oznacza, że możesz tego samego wymagać od ludzi. Nie? To jest jakby podstawowa sprawa. Druga rzecz to jest właśnie ta higiena taka, i to nie chodzi o to, znaczy moim zdaniem, ja też w taki sposób funkcjonuję, że to nie chodzi o to, że musisz, nie wiem, kończyć pracę o 18. To nie chodzi o to, że musisz kończyć pracę o 20, nie? Tylko jakby musisz mieć jakiś punkt odbicia. Musisz jakby mieć coś innego poza pracą. Nie? Musisz mieć, nie wiem, partnera, przyjaciół, zwierzę, spacery, jakby cokolwiek. Jakby tutaj nie chodzi o wartościowanie tego, co pomaga bardziej, co mniej, tylko po prostu chodzi o to, żeby się nie zakręcić w takim świecie, że tylko i wyłącznie firma jest twoim otoczeniem. Żeby móc też, bardzo często się to zdarza, że funderzy nie mają innych znajomych ani przyjaciół spoza właśnie takiego ekosystemu zawodowego, czyli przyjaźnią się ze swoimi kofunderami, żyją czy jakoś tam funkcjonują w otoczeniu przyjaciół, którzy pracują w ich firmach i jakby, wiesz, nie mają żadnego punktu odniesienia z zewnętrznego świata. Łatwo jest wtedy się zgubić, myślę.
Okej. A czy to dobrze, czy w ogóle można mówić o takich sytuacjach, by lider sam przyznawał się do swoich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym?
Znam takich liderów. Byłoby dobrze, gdyby ludzie w ogóle potrafili to robić. Tak myślę. To znaczy, na pewno tak jest, że jeśli mamy problemy takie, o których sami nie wiemy, nie? Czyli jeśli mamy jakieś, nie wiem, jakiś początek zaburzeń, zanim pójdziemy, ktoś nas zdiagnozuje, nie, często sami o tym nie wiemy, więc też jakby nie dzielimy się tym, nie? Natomiast jest bardzo dużo takich, w moim środowisku właśnie takim startupowo-technologicznym, bardzo dużo szkód, że tak powiem, takich psychologicznych, narobił jeden z założycieli takich amerykańskich funduszy, który powiedział kiedyś, że przede wszystkim i ponad wszystko founder firmy musi być silny. I to pokutuje do dzisiaj. To znaczy to, że founderzy nakładają maskę, liderzy nakładają maskę i mówią, nic się nie dzieje, wszystko super.
Tak.
Nie? I
wtedy pracownik, któremu coś nie wychodzi, który czuje się gorzej, patrzy na tego swojego lidera i mówi, kurczę, jestem właściwie beznadziejny w porównaniu do tego gościa, tak, który jest nie do ruszenia.
Tak. Tak, i to i tutaj jest bardzo trudno znaleźć balans, dlatego że ja widzę bardzo wiele osób po jednej stronie, ale też na skrajnie przeciwnym biegunie, bo znam bardzo też wielu takich menadżerów, którzy na przykład wciągają swoich pracowników w swoje problemy. I na przykład mają problemy, i to takie problemy od życiowych poprzez nawet takie problemy w pracy, nie? Ale na przykład mają problemy biznesowe albo mają problemy ze swoimi przełożonymi z kolei, i idą, że tak powiem, w dół do swoich pracowników i opowiadają o nich. To jest niedopuszczalne. Nie? To jest po prostu coś takiego, co jak widzimy tylko to w firmach, to po prostu to jest natychmiast do feedbacku. Takie zachowanie jest do zablokowania. Okay. To znaczy nie można wciągać ludzi w większe problemy, niż oni są w stanie
sobie poradzić. No właśnie, no to gdzie leży złoty środek?
Złoty środek leży w takiej funkcji. Ja wprowadzam takie rozróżnienie właśnie jeśli chodzi o liderów. Tym się dla mnie różni senior i team leader od prawdziwego menadżera, czy od prawdziwego lidera. Właśnie, że menadżer i lider to jest osoba, która jest częścią zespołu, ale też jest w stanie go poprowadzić. A seniorzy i tacy team liderzy to są takie osoby, które mówią, ja jestem częścią zespołu i to jest przede wszystkim zespół. To znaczy, nie są w stanie pomóc takiemu zespołowi, nie są w stanie rozwiązać problemów zespołu, na przykład w kontekście całej organizacji. Nie są w stanie ludzi wyciągnąć z problemów. To jest jakby taki obrazowy dość przykład, że jeśli ty masz trudną sytuację i masz problem, który ci obciąża emocjonalnie, to menadżer prawdziwy pokazuje jakby drogę. Mówi, możemy zrobić to, możemy zrobić to, możemy zrobić to. Idzie wyżej i mówi, załatwiam ci to, to, to i to, mam dla ciebie takie i takie rozwiązania. Jak uważasz? Nie? A taki senior albo team leader, który jeszcze musi trochę się podciągnąć, to jest osoba, która mówi, o Boże, ale jesteś biedny, o nie, a najgorzej, masz najgorzej, ja w ogóle też mam źle, a ta firma to jest w ogóle jeszcze taka zła. No nie, no, że po prostu to jakby zamiast kogoś wyciągnąć z tego bagna, to wskakuje razem z nim do tego bagna. I to jest bardzo trudne, dlatego że często zespoły się czują z tym komfortowo, nie? Bo mówią, jaką mamy fajną menadżerkę. Tylko to nie jest wasza menadżerka, to jest wasza koleżanka. To jest osoba, która wam nie pomaga realnie, nie? I to jest, mi się wydaje, taki podstawowy, wiesz, papierek lakmusowy do rozróżniania takich menadżerów, którzy są w stanie pomóc pracownikom i takich, którzy nie są w stanie pomóc pracownikom.
Tylko zawsze, żeby ktoś mógł nam pomóc, musimy wpierw zakomunikować, że coś się dzieje. No i teraz pojawia się kolejne pytanie, jak to robić? Jak komunikować? Zwłaszcza te problemy, na których dziś się skupiamy, czyli związane ze zdrowiem psychicznym, na których wciąż ciąży jakieś tabu, jakieś poczucie wstydu. Jak komunikować je w miejscu pracy?
Komunikować je na osobności i komunikować je na tak wczesnym etapie, jak tylko da się to zrobić. I trzecia rzecz, myślę, być świadomym tego, że ktoś może nie umieć się zachować.
Okay.
To jest coś, co bardzo często widziałam, że menadżerowie po prostu nie wiedzieli, co zrobić. Nie? To znaczy, co ja mam zrobić z tym, że ty jesteś pod opieką psychiatry, psychologa, na lekach i że właściwie twoje ostatnie 2 tygodnie to była dla ciebie huśtawka emocji, bo masz na przykład źle dobrane leki. Znaczy, ja nie wiem, jako menadżer, co ja mogę z tym zrobić, nie? To jest jakby bardzo częsta reakcja, że jakby ludzie przychodzą do swoich menadżerów i menadżerowie mają dobre intencje. i tylko nie wiedzą, jak się zachować i na przykład popełniają takie faux pas, nie? I popełniają na przykład takie błędy i mówią, no ale to znaczy, że co, że ja mam teraz od ciebie mniej wymagać?
Nie, jakby... To jak powinien zareagować taki menadżer, do którego, lider, do którego przychodzi ktoś i otwarcie mówi o problemach ze swoim zdrowiem psychicznym?
To jest bardzo, bardzo ważne. Na pewno jakby trzeba opisać i postawić granice i nazwać to, na ile to jest rozmowa i ustalenie prywatne, a na ile to jest rozmowa biznesowa i zawodowa. Mhm. Bo żeby nie wprowadzić takiej sytuacji, żeby mamy potem jakiekolwiek wątpliwości, czy ktoś może chcieć wykorzystać to, że jest chory, czy ktoś może, jakby jest bardzo duża taka... Bardzo duży ciężar nad tym, że choroby psychiczne, ponieważ choroby, czy w ogóle jakieś problemy emocjonalne, czy w ogóle jakby problemy z tej grupy, to są problemy, których z racji tego, że nie widać, to są problemy, które też są obarczone takim bajasem, takim stereotypem udawania. Mhm. Nie? To znaczy, jak masz L4 od psychiatry, to na pewno udajesz. Mhm. Nie? No jasne, no bo jak masz złamaną nogę, no to każdy to widzi, nie? A jak masz depresję, no to może umiesz to ukryć bardzo, bardzo sprawnie. Zresztą znam wiele takich osób, które znakomicie to robią. I najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, po pierwsze podziękować, jak się jest menadżerem, podziękować za to, że ktoś przychodzi i rzeczywiście jakby docenić to i powiedzieć, że to jest duża rzecz, że mi o tym mówisz. Mhm. Bardzo to doceniam i rzeczywiście jakby cieszę się z tego, że już to wiem, bo dzięki temu naprawdę mogę lepiej cię zrozumieć. Po drugie, jakby jak to wpływa na pracę. Nie? To znaczy bardzo też ważne jest to, żeby nie wpaść w takie jako menadżer. Pamiętajmy, że jednak na koniec dnia jesteśmy w relacji zawodowej.
Tak.
I nie możesz ty jako menadżer później mieć takiej sytuacji, że wiesz, że ktoś jest chory, więc od całego zespołu wymagasz, a od tej osoby nie wymagasz na przykład realizacji jakichś zadań. Bo wszyscy inni będą to widzieć i będą cię pytać, o co chodzi, a ty będziesz mógł powiedzieć, albo nie będziesz mógł powiedzieć, w zależności od tego, jak się umówisz, nie?
Bo to też chyba ważne, żeby to wyjaśnić, prawda?
Tak, to jest, i to jest też, zaraz będziemy o tym pewnie mówić, to jest bardzo ważne, żeby właśnie powiedzieć, jak to będzie wpływać na pracę, jaka jest zależność, jak, kolejna rzecz, jak ja ci mogę pomóc, to znaczy, czy na przykład oczekujesz ode mnie, że jeśli powiesz mi w ostatniej chwili, że potrzebujesz, nie wiem, dnia wolnego, to ja będę to akceptować, na co ja jestem w stanie się zgodzić, a na co nie jestem w stanie się zgodzić. Nie? Bo jeśli chcesz mi powiedzieć, że kolejnym krokiem, który przewidujesz jest to, że na przykład potrzebujesz pracować pół dnia, to ja pomimo tego, że ci bardzo współczuję i że bardzo z tobą empatyzuję jako człowiek, ja mogę się na to nie zgodzić. Bo ja mogę potrzebować kogoś, kto będzie pracował na pełen etat. I w związku z tym spotkajmy się za tydzień i ustalmy, jak to będzie wyglądało. Czy ty możesz zostać w organizacji, czy nie jesteś w stanie pracować. Nie? To jest bardzo istotne, żeby też jakby ustalić taką granicę, że jednak rozmawiamy o pracy właśnie i ja zrobię wszystko, żeby ci pomóc i ja dam ci wszystkie narzędzia i poszukam wszystkich możliwości w organizacji, ale na koniec dnia ja muszę wiedzieć, jak to wpłynie na twój performance. Jak to wpłynie na to, czy ty będziesz pracować, czy nie będziesz pracować. Czego ja mogę oczekiwać, a czego nie mogę oczekiwać.
Ale to jest właściwie kolejny argument za tym, że warto o tym otwarcie rozmawiać.
Oczywiście.
Bo przecież często w momencie choroby spada nasza wydajność w pracy, a wtedy warto, by nasi przełożeni wiedzieli dlaczego.
Oczywiście,
z czym
że
to
tak.
się wiąże.
Oczywiście, że tak. Często też ludzie, którzy mają zaburzenia nastroju, mają takie problemy z odbieraniem siebie negatywnym. Nie? To znaczy, to się zdarza, że ludzie mówią, jestem najgorszy na świecie, jestem niewydajny, pracuję źle. Nie? I to jest rola menedżera, żeby powiedzieć, faktycznie widzę to, że jest ci trudniej, co możemy zrobić. Może możemy twój dzień jakoś inaczej podzielić. Może potrzebujesz urlopu, a może potrzebujesz czegoś innego. Nie? Albo powiedzieć, słuchaj, ja tego nie widzę. Jakby to, czego na pewno nie wolno robić, to na pewno nie wolno tego bagatelizować, nie? Na zasadzie, co ty? Nic nie widać. Przecież jest... Na pewno nie masz depresji. Co ci tu jakiś lekarz powiedział? Coś ty. Wszystko jest dobrze? Przecież ja ci widzę na co dzień. Wszystko jest dobrze.
Przecież się codziennie uśmiechasz i przychodzisz ładnie ubrany do pracy.
Tak, tak. Przecież nie płakałaś dawno, nie? Jakby wszystkie takie rzeczy, oczywiście to jest oczywiste, więc ja też o tym nie wspomniałam, ale może warto, nie wolno udzielać takich tanich rad, nie? takich rad na zasadzie, wiesz co, a może weź sobie ciepłą kąpiel, może sobie pójść na spacer, może ci przejdzie. Nie, jakby jest mnóstwo kampanii też takich społecznych na ten temat, ale to też warto, żeby liderzy to jeszcze raz pewnie usłyszeli, że nie wolno po prostu mówić takich rzeczy. Mhm. Typu weź, kup sobie psa, weź sobie, nie wiem, znajdź sobie faceta, znajdź sobie dziewczynę, może po prostu potrzebujesz, nie wiem, jakiejś fajnej, eleganckiej kolacji. Jakby wszystkie takie rzeczy, takie tanie, nieprofesjonalne rady robią bardzo dużo złego, dlatego że obniżają wartość problemu. To znaczy wysyłają taki sygnał nie tylko w imieniu naszym jako liderów, ale w imieniu też organizacji. Bo pamiętajmy, że jakby my wtedy mówimy jako organizacja. Znaczy my jesteśmy ustami firmy wtedy. I jeśli menadżerowie w firmie są źle przeszkoleni, albo w ogóle nie są przeszkoleni i w ogóle nie wiedzą, jak reagować, to wpływa to po prostu na to, jak firma jest odbierana. Bo jeśli ja jako pracownik przychodzę do mojego menadżera i on nie potrafi zareagować, to znaczy, że moja firma po prostu źle zareagowała lub nie potrafi zareagować. Więc wszystkie takie właśnie rady są absolutnie zabronione.
Absolutnie zgadzam się z tym, że mimo wszystko warto wciąż powtarzać, bo te mity wciąż pokutują. Mhm. Zwłaszcza w tym pokoleniu, o którym zaczęłaś, no, które właściwie dziś, w tej chwili jest pokoleniem liderów w wielu organizacjach, a nie ma co mieć tego komukolwiek za złe, bo po prostu dorastało w zupełnie innej, w trochę innym świecie, w trochę innym momencie też rozwoju nauki. No więc te mity mogą pokutować i może to jest dobry moment, żeby jeszcze parę z nich obalić. Jakie twoim zdaniem takie nieprawdziwe przeświadczenia pokutują w organizacjach, w związku, te przeświadczenia związane właśnie ze zdrowiem psychicznym?
Jedno już gdzieś tam padło między wierszami, ale myślę, że warto je powtórzyć, czyli to, że liderzy są silni. Że lider jest zawsze silny, lider zawsze zna odpowiedź. Nie, to jest coś takiego, kolejna rzecz, lider nie pokazuje słabości, nie? Czyli jeśli masz jakieś problemy, to znaczy, że nie radzisz sobie jako lider. To nie jest prawda. To znaczy mówienie o swoich słabościach, mówienie nie wiem, to jest absolutnie coś, co jest często jedyną odpowiedzią, bo często jest po prostu prawdziwe. Kolejnym takim mitem jest takie oczekiwanie, że na przykład właśnie jeśli ktoś przychodzi do nas z problemem w zespole, na przykład kogoś, kto, nie wiem, ma depresję, czy ma jakiś inny problem psychiczny, pokutuje taki, jest nawet taki zwrot bardzo modny w biznesie, że ty nie przychodź do mnie z problemami, ty przychodź do mnie z rozwiązaniami. Czasami ludzie nie mają na to siły i trzeba to docenić. I trzeba to zrozumieć, trzeba docenić to, że przyszli. Bo człowiek słaby zwykle nie przyjdzie po pomoc, nie? Zwłaszcza w środowisku pracy, gdzie przecież jesteśmy oceniani za to, jak pracujemy, nie? To jest zwrot, który robi bardzo dużo złego, dlatego że ludzie, którzy czują się niewystarczający, słabi, nie przychodzą po pomoc i nie zgłaszają problemu, nie? I właśnie to, że ja muszę przyjść z rozwiązaniem. Jeśli mam depresję, to ja nie mam rozwiązania. Ja nie wiem, co ja mam robić. I to jest taki kolejny mit. I jeszcze jeden, który teraz mi przychodzi do głowy, to jest taki mit, że jeśli ktoś na przykład straszy, że sobie coś zrobi, to znaczy, że sobie tego nie zrobi. Nie? To znaczy, to są takie, jest w ogóle cała masa mitów związanych z kryzysem suicydalnym, czyli z kryzysem związanym, prowadzącym do samobójstwa. I tam jest cała masa takich przekonań, takich właśnie mądrości, które są mądrościami obiegowymi, ludowymi, a które są absolutnie niepotwierdzone ani w badaniach, ani w faktach biznesowych, że na przykład jeśli ktoś mówi o tym, że się w końcu zwolni, albo mówi o tym, że nie wytrzyma z tym menadżerem, albo mówi o tym już w skrajnym przypadku, że się zabije na przykład, bo tak się źle czuje, to jak ktoś o tym gada, to na pewno tego nie zrobi. Często nam się tak wydaje. Nie jest tak. To znaczy, często to, że ktoś o tym mówi, to jest krzyk o pomoc. I nigdy nie wiesz, kiedy ten krzyk o pomoc, to jest ostatni krzyk, jaki ktoś wydobywa. Więc alarmowanie, zgłaszanie do liderów, do menadżerów, do HR-u, czasami do prezesa nawet, to jest jakby coś, co powinniśmy zdecydowanie robić.
Okej, my jako, powiedzmy, osoby pracujące z kimś, kto takie sygnały wysyła, no ale co ma z tym zrobić lider?
jeśli jest w stanie uruchomić jakiś program, czyli jeśli jest w stanie uruchomić jakiś program pomocowy, jeśli może dogadać się z tą osobą, czego ta osoba potrzebuje, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś dni wolne, czy jakiś urlop, czy przesunięcie do jakiegoś innego typu zadań. Czasami to jest przesunięcie do innego działu, gdzie te zadania mają inny charakter. Czasami w ogóle zmiana charakteru pracy. To jest coś, co lider powinien zrobić. Powinien się dogadać z pracownikiem, pokazać mu wachlarz możliwości. Wachlarz, czasami to są dwie możliwości, bo czasami organizacja jest mała i tych opcji nie jest wiele. Dwie, trzy, no tyle, ile można. Czasami jedną alternatywną, nie? Ale jakby powinien dogadać się z pracownikiem na to, co możemy zrobić, żeby tę twoją sytuację zmienić.
Wydaje mi się, że to takie znalezienie, rozwiązanie, to jest chyba najłatwiejsza część tej sytuacji, bo a tą najtrudniejszą będzie chyba to dogadanie się. No bo od czego zacząć taką rozmowę? Jak ją w ogóle zaaranżować, kiedy mamy osobę, która zgłasza nam problem, mówi, że martwię się o kogoś, te sygnały uważam za niepokojące, przyjmujemy to do wiadomości jako lider już i decydujemy, że coś trzeba z tym zrobić, no ale co dalej? Okej, bo mamy te wszystkie pomysły, powiedzmy na przesunięcia, na urlop i tak dalej, no ale jak zacząć w ogóle taką rozmowę? Jak stworzyć do niej odpowiednie warunki? To mi się wydaje być chyba najtrudniejsze w całym tym procesie.
Nigdy nie można tego robić, nigdy nie, tak jak nie uszczęśliwiamy ludzi poza ich plecami na siłę, tak samo jest w organizacji. To znaczy, to jest akurat dość proste w takim sensie, że jeśli na przykład ty pracujesz w moim zespole i przychodzisz do mnie i mówisz, Zosia z naszego zespołu źle się czuje, ona się nie czuje w tej organizacji dobrze, to moim obowiązkiem jest pójść do Zosi i powiedzieć, słuchaj, słyszałam od twojej koleżanki z zespołu taki sygnał. Na jak najwcześniejszym etapie ja muszę rozmawiać z podmiotem, którego ten problem dotyczy. Bo czasami są tacy ludzie, którzy nie chcą dać sobie pomóc, albo którzy uważają, że nie mają problemu, albo którzy mówią, nie, jakby u mnie w domu nie ma przemocy, u mnie jest wszystko spoko, ja nie mam problemu, dajcie spokój, to wam się tylko wydawało.
No właśnie, bo ja jeszcze pozwolę sobie drążyć dalej. Jak rozmawiać? Bo to jest trochę naturalna taka pierwsza reakcja, bo może być tak, że ktoś przejawia jakieś takie, ktoś daje takie sygnały, że coś jest nie okej, czy widzimy, że coś jest nie okej, ale ta osoba sama jeszcze może nie być w momencie, kiedy przyznaje to na przykład przed sobą, więc chyba kluczowe będzie to, jak w takiej sytuacji liderzy mają z tymi pracownikami rozmawiać. To nie wiem, może... Może są jakieś takie zwroty bezpieczne, których można użyć?
Na pewno tutaj taki framework, czy właśnie taka metoda, którą można zastosować, to jest taka metoda takiego bezpiecznego komunikatu na ja. To znaczy, ja widzę, że coś się z tobą dzieje. To znaczy, ja to odbieram tak, że zachowujesz się inaczej niż zwykle. Nie umiem może jakby bardzo takim językiem nie nazywającym, nie oceniającym, czyli nie wyglądasz albo zachowujesz się, jakbyś miała depresję, tylko zachowujesz się moim zdaniem, czy widzę to, że się zachowujesz inaczej niż zwykle. Czy dobrze rozumiem, że... Nie? Jakby, czy dobrze odebrałam twoje słowa, że kiedy powiedziałaś to i to. Nie? I to jest jakby sfera jakby słowna, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest nacisk. Nie? Czyli to, że pokazujemy problem i jeśli ktoś nie jest gotowy na to, jeśli ktoś mówi, widzimy, że nie wie, co powiedzieć, że nie wie, co zrobić, dajemy przestrzeń. To znaczy mówimy, pomyśl o tym, co powiedziałam, jeśli mogę cię o to poprosić, spotkajmy się za 3 dni, spotkajmy się po weekendzie, spotkajmy się za tydzień i powiedz mi, jak ty to odbierasz, powiedz mi, co byś chciała, żebyśmy z tym zrobiły i jak ja mogę tobie pomóc. Nie? I często ktoś nie wie, jak my możemy mu pomóc, nie? W sensie mówi, no rzeczywiście problem mam z tym i z tym, sytuacja jest taka i taka, problemy mam takie i takie i wtedy... Kolejnym krokiem menadżera, jak już jakby daliśmy tą przestrzeń, jak już uzyskaliśmy, jest to odbicie, jest to echo do nas wraca, nie? Czyli słyszymy, że tam coś zaskoczyło, mówimy, dobra, co możemy w takim razie z tym zrobić? I bardzo ważny jest tutaj action plan. To znaczy bardzo ważne jest to, żeby nie poprzestać na takiej właśnie koleżeńskiej rozmowie, takiej, wiesz, o nie, nie martw się. Mhm. Nie, ojej, no kurczę, może będzie lepiej. Nie, jakby nie jesteśmy w roli znajomych koleżanek, nie jesteśmy tu od tego. To jest znowu jakby ten dobry menadżer i znaczy dobry,
no właśnie w takiej dojrzały sytuacji i niedojrzały. Chyba bardzo łatwo mogą się te granice zatrzeć.
Tak. Tak, i zacierają się bardzo łatwo i bardzo łatwo wtedy jest rozpoznać dojrzałego menadżera od niedojrzałego menadżera, który właśnie nie podaje ręki, żeby cię wyciągnąć z tego błota, tylko wskakuje tam razem z tobą i mówi, Boże, no strasznie tu śmierdzi w tym bagnie, no strasznie, o Jezus, po prostu, no koszmar, nie? I jeśli wiesz, problemy są takie organizacyjne, no to możemy mniej lub bardziej lubić organizację, w której pracujemy, ale jeśli taki menadżer widzi, że ktoś ma problemy psychiczne, i nie jest w stanie mu pomóc, no to to jest duże ryzyko wtedy, nie? Jeśli na przykład przegapi taką sytuację, gdzie ktoś alarmuje, że ma problemy, a taki menadżer nie zgłasza tego dalej, znaczy nie pomaga, bo nie umie, może nie umieć, okej, ale nie zgłasza tego dalej, nie robi z tym nic, no to to już jest duży, duży kłopot, nie? I wtedy jakby wobec takiego menadżera wyciąga się konsekwencje.
Zmierzając już w stronę podsumowania, chciałabym ciebie zapytać, jak w takim razie mogą liderzy tworzyć takie miejsca pracy, które będą higieniczne dla zdrowia psychicznego?
Ja myślę, że takie organizacje, które są dobrze skomunikowane, to są organizacje zdrowe. To znaczy takie organizacje, w których uczciwie możemy sobie powiedzieć, że mamy problemy, że coś nam się nie udało. Takie organizacje, w których możemy właśnie popłakać się przed sobą i powiedzieć, kurczę, źle się czuję, wydaje mi się, że mamy problem i nie umiem go rozwiązać, źle się czuję. Wydaje mi się, że takie organizacje, gdzie nie musimy się przyjaźnić, to znaczy ja nie jestem fanką nazywania firmy rodziną, bo to jest raczej drużyna niż rodzina. To znaczy to jest raczej o tym, że jesteśmy tutaj po to, żeby się jak najwięcej nauczyć, żeby jak najwięcej razem zrobić i żeby osiągnąć różnie rozumiany, ale jednak sukces zawodowy. Nie? Czyli żeby się zrealizować jako pracownik, jako menadżer, jako lider, no i żeby po prostu móc mieć z tego satysfakcję. Więc jakby po to tu jesteśmy, ale żeby było to możliwe, to zdrowa organizacja powinna być rzeczywiście pozbawiona takich, ja to nazywam takich kuchennych plotek, nie? Takiego jakby podwójnych obiegów informacji, nie? Czyli oczywiście to jest nie do uniknięcia, to znaczy ludzie ze sobą rozmawiają i rozmawiają ze sobą na takie tematy, o których nie chcą, żeby inni ludzie to słyszeli i to jest okej, nie? W sensie to nie jest tak, że ja nie mogę z koleżanką porozmawiać na temat, nie wiem, swojego menadżera, no bo to jest jakieś tam naganne, nie? Jakby spoko. Tylko jeśli jest tak, że nakręcamy się w jakimś temacie, że mamy jakiś problem i rozmawiamy o tym problemie i rzeczywiście jakby on gdzieś nam się tam mieli, a nie idziemy z tym dalej. To znaczy nie idziemy do lidera i nie mówimy, słuchaj, wydaje mi się, że tak jak właśnie podawałam we wcześniejszym przykładzie, wydaje mi się, że zawsze miałaś do nas bardzo duże zaufanie, a dwa twoje ostatnie zachowania, czy nie wiem, ostatni tydzień to, co zrobiłaś, pokazuje tak, jakbyś to zachowanie straciła. Co się stało? Ja tego nie rozumiem. Nie? I to jest, mi się wydaje, takie czyszczenie takich sytuacji wymaga bardzo dużej dojrzałości od lidera, żeby dać tą przestrzeń, żeby jakby nie karać pracowników za to, tylko żeby powiedzieć super, bardzo dziękuję, jakby dzięki temu możemy się zdrowo komunikować, ale też wymaga dużego zaufania od pracowników, nie? Wymaga dużego zaufania takiego, że to jest mój lider, ja mu ufam i wierzę w to, że on wie, co robi i ja chcę rzeczywiście jakby grać na tych zasadach, które on proponuje i mieć takie reguły gry, jak on proponuje. A jeśli mi to nie pasuje, jeśli uważam, że to jest zła forma komunikacji, to też muszę to zakomunikować. Być może będzie tak, że będziemy się musieli rozstać z tego powodu. Być może jest tak, że po prostu jeśli... Ja bardzo w ogóle mam taką dość ostrą opinię na temat tego, że na kulturze i na wartościach się nie negocjuje. To znaczy, jeśli, i też uczę tego wszystkich founderów, z którymi pracujemy, że jeśli ktoś ma inny background, pochodzi z, nie wiem, ma inną sytuację życiową, inny etap w życiu, wszystko jest okej. Okay. Jakby różnice są super. I to, że ktoś jest w innym wieku niż ty, ma inne doświadczenie i tak dalej, to jest ekstra. Ale jeśli ktoś fundamentalnie wierzy w inne rzeczy, to znaczy w innego typu firmę, która się inaczej rozwija, która się na przykład, nie wiem, wolniej rozwija, albo która ma inną komunikację, która nie ma takiej komunikacji, na przykład w jaką ja wierzę, to ja po prostu nie jestem w stanie pracować z takimi osobami w mojej firmie. I też jakby namawiam funderów, żeby oni to sprawdzali w rekrutacjach, dlatego że to są ludzie, którzy będą bojkotować kulturę firmy i którzy będą robić swoją kulturę firmy.
Jak można to sprawdzić w takim razie już na poziomie rekrutacji?
Sprawdza się to głównie przez takie pytania retrobehawioralne. Czyli jak w takich i w takich sytuacjach to wyglądało? Jak wyglądała ta komunikacja? Co ci się podobało w tej komunikacji? A uważasz, że to dobrze czy niedobrze? Nie? Jakby raczej nie zadajemy takich pytań hipotetycznych, czyli co byś zrobiła, gdyby, tylko jak to wyglądało? To znaczy bazujemy na tym, co już się wydarzyło i badamy przekonania. To znaczy, oczywiście nie pytamy o takie kwestie, nie wiem, religijne, polityczne i tak dalej. Mówimy o takich przekonaniach organizacyjno-firmowych, nie? Czyli czy uważasz,
kultura
że...
Kultura pracy.
Dokładnie tak. Jakby, czy uważasz, że dobra kultura pracy to kultura pracy, nie wiem, taka, w której się daje feedback jak często? Co tydzień, co dwa tygodnie, po każdym wydarzeniu, raz na pół roku. Jaki jest najtrudniejszy feedback, który dostałaś? A jakby przyjmowanie feedbacku jest bardzo istotnym elementem. Jeśli ktoś trudno znosi feedback, jeśli ktoś nie umie go przyjąć, jeśli ktoś nie chce go przyjmować, to w takim środowisku, w którym my pracujemy, myślę, że będzie mu bardzo trudno.
Mam wrażenie, że powiedziałyśmy wiele rzeczy, ale że wciąż jeszcze wiele można by powiedzieć i pewnie będzie trzeba mówić, bo w sprawie zdrowia psychicznego jeszcze dużo musimy zrobić. Choćby dlatego, jak trudna jest rzeczywistość, w jakiej dzisiaj funkcjonujemy. Jak bardzo nas zaskoczyła najpierw 2 lata temu w tym roku, w lutym, świat się bardzo zmienia i to chyba nieco normalne i należy być dla siebie wyrozumiałym, że czasami trudno za tym nadążyć. Więc z pewnością do podobnych tematów będziemy jeszcze w podcaście o biznesie wracać. Natomiast dziś dziękuję mojej gościni Róży Szafranek. To był podcast o biznesie i bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami.
A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za tę rozmowę, Maria.